zakręceni wokół sztuki.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też panią Elżbietę Sieradzińską. Dobry wieczór, pani Elżbieto.
Dobry wieczór, witam piękny jak zawsze Gdańsk.
No cóż, rewanżujemy się tym samym. Warszawa nie najgorsza, a właściwie Mińsk Mazowiecki, bo chyba tam panią najczęściej można spotkać. Z wykształcenia jest pani romanistką, z zamiłowania, o właściwie można by długo mówić, bo kocha pani muzykę, udziela się pani muzycznie, rewolucjonizuje pani bibliotekę w Mińsku i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy mogłabym ciekawych powiedzieć, ale najważniejsza rzecz, która dzisiaj nas będzie interesowała, to książka, którą napisała pani o Wandzie Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt. To jest książka poprawiona i wznowiona.
To jest książka wznowiona oczywiście z okazji roku Wandy Rutkiewicz, który został ogłoszony przez Sejm, ale rzeczywiście jest poprawiona, dlatego że było wiele uwag, wiele wniosków, mniej lub bardziej krytycznych, ale zawsze pozytywnych. I tak trzeba na to patrzeć. Do niektórych fragmentów dodałam przypisy, które wyjaśniają pewne rzeczy. Błędy, pomyłki, które się każdemu zdarzały, również zostały poprawione, więc dla mnie jest to bardzo, bardzo dobra okazja. A przede wszystkim jest to wspaniała okazja do powrotu nie tylko do postaci Wandy Rutkiewicz, ale również do polskiego himalaizmu, którym przecież Polacy odnosili naprawdę ogromny sukces i zawsze warto do tego wracać i o tym mówić.
No właśnie, warto do tego wracać i o tym mówić, dlatego że ten rok Wandy Rutkiewicz jest nieprzypadkowy. Mija właśnie 30. rocznica w maju konkretnie, kiedy zaginęła Wanda Rutkiewicz. Ja używam słowa zaginęła, bo wokół jej śmierci czy wokół zaginięcia namnożyło się mnóstwo teorii. Tak do końca głównie Maria Błaszkiewicz, czyli mama Wandy Rutkiewicz, no nie mogła uwierzyć, że córka nie żyje. Miała jakieś swoje hipotezy, swoje przypuszczenia, które wynikały z jej usposobienia takiego eterycznego czy ezoterycznego podejścia do świata, pewnej metafizyki.
Tak, rzeczywiście to wynikało ze światopoglądu pani Marii i dla niej to chyba było dobrze, że nigdy nie musiała się godzić z faktem takim, o którym mówili zresztą koledzy Wandy Rutkiewicz i wszyscy specjaliści, że to było praktycznie niemożliwe, żeby Rutkiewicz w tym stanie zdrowia i w takiej sytuacji zeszła na drugą stronę i gdzieś się skryła w tybetańskim klasztorze. A dla pani Marii było to naprawdę lepsze. Cały czas mówiła, zresztą nawet podczas tej naszej wspólnej pracy, że przecież Wanda wróci, to już niedługo, ona miała tam swoje skrytki i ta myśl ją cały czas ratowała. No ale wszyscy podskórnie, podświadomie czuję, że to jest po prostu niemożliwe. Ale być może to, że nie znaleziono ciała Wandy Rutkiewicz, że są wciąż te jakieś niedopowiedzenia, niedomówienia czy wątpliwości, to też stwarza taką specyficzną aurę, takiej legendy, takiej mgły, podobnie jak Mallory, który też do końca nie wiemy, czy zdobył ten Everest przed Hillarym, czy nie.
No tak, ale chciałoby
to też nie
się,
jest udowodnione.
Tak, chciałoby się, żeby Wanda Rutkiewicz po prostu była wśród żywych, ponieważ tak wymykającej się wszelkim schematom postaci kobiecej w polskim himalaizmie, alpinizmie czy taternictwie po prostu nie ma. To była kobieta, jak powiedział zresztą jeden z kolegów himalaistów, himalaizm czy alpinizm dzieli się na męski, żeński i na Wandę Rutkiewicz.
Tak, rzeczywiście to powiedział Alek Lwow. Zresztą on jest również autorem słów być może takich brutalnych dla nas, takich maluczkich, którzy niekoniecznie przekraczamy granicę 4000 na piechotę, bo ja nie mówię o kolejkach górskich. On również powiedział, że prędzej czy później każdy himalaista, nie wiem, czy dobry himalaista musi się zabić, czego on sam jest zaprzeczeniem na szczęście. Ale rzeczywiście Wanda Rutkiewicz była jedną z tych postaci kobiecych nie tylko himalaizmu polskiego, ale również polskiego sportu, która po pierwsze wyprzedzała swój czas, po drugie jej dokonania stwarzają taką okazję, tych okazji do wspominania nie tylko jej alchimalizmu jest więcej, bo to nie tylko rocznica jej śmierci, a to zdobycie K2, a to zdobycie Everestu. Tych okazji jest znacznie więcej i to również świadczy o tym, jak wielowymiarową, bogato, no i oczywiście kontrowersyjną postacią była.
No właśnie,
sporcie ogólnie.
Pytanie, co chciała pani pokazać w swojej książce, obszernej książce, jaką osobę, czy da się jakoś zdefiniować Wandę Rutkiewicz, bo kiedy czytam książkę naszpikowaną, w dobrym tego słowa znaczeniu, informacjami, wypowiedziami ludzi i Polaków i przecież himalaistów z całego świata i ludzi, którzy poznali Wandę Rutkiewicz, trudno sobie wyrobić jakąś taką definicję, trudno włożyć ją do szuflady. Dla jednych była to niedościgniona mistrzyni himalaizmu, dla drugich kontrowersyjna, trudna, grająca na siebie kobieta. Jeszcze inni postrzegali ją jako osobę, która idzie siłą woli, a nie ma szczególnie dobrej techniki. Tych opinii, no co człowiek, to każdy ma swoje zdanie na temat Wandy Rutkiewicz. Oczywiście pojawia się jedna informacja, że była to kobieta wybitna, właściwie sportowiec wybitny, człowiek wybitny. Wystarczy tylko przypomnieć rzeczy najbardziej podstawowe, że jako pierwsza Polka, czy Polak właściwie, stanęła na Mount Everestie. Zrobiła to w momencie, kiedy właśnie Polak Karol Wojtyła został wybierany na stolicę Piotrową, został papieżem. Takie porównanie też bardzo ciekawe, zresztą dla mnie, dokonuje go pani w książce, że sir Hillary, Edmund Hillary, zdobył Mount Everest w momencie, kiedy odbywała się koronacja królowej Elżbiety II. To są takie smaczki, ale jednak no one też pokazują tego człowieka jako taką postać ponad przeciętność, zdecydowanie.
Zdecydowanie, z tym, że osoba, która podejmuje się, a co już sama decyzja jest pewnym aktem odwagi, napisania biografii czy książki o tak bogatej postaci, wpada w pewną pułapkę. Ja sobie do końca, myślę, z tego nie zdawałam sprawy, ponieważ czytałam wszystkie inne książki, oczywiście o polskich himalaistach, o Wandzie Rutkiewicz również, między innymi Ewy Matuszewskiej, która się z nią przyjaźniła. Natomiast ja chciałam napisać książkę górską, to znaczy książkę, która jest pokazana z punktu widzenia zagranicy, bo to, co jej koledzy i to, co w polskiej prasie czy w polskim piśmiennictwie było o Wandzie Rutkiewicz, to ja znałam, wiedziałam. I wiedziałam, że te kontrowersje prędzej czy później wypłyną. Ale za granicą, jak się zorientowałam, ona była wyjątkowo znana, z czego my do końca nie zdawaliśmy sobie sprawy. Zresztą jest takie powiedzenie, prawda? Nie jest prorokiem we własnym kraju. Ja miałam taką ambicję, no może ambicja to za dużo powiedziane, żeby pokazać, jak Wanda Rutkiewicz widzi się we Francji, w Szwajcarii, we Włoszech. No w Niemczech może mniej, bo to nie jest jakby moja strefa językowa, ale również, nawet w Ameryce Południowej, bo tam przecież też się wspinała. Tylko ja zapomniałam o jednej rzeczy, że ludzie, którzy często o niej pisali, wspinali się, którą znali, po pierwsze zniknęli. Oni również poginęli lub ich życiowe drogi z górami się rozeszły w różny sposób, również tragiczny. I że ja do tych materiałów, do wszystkich nie dotrę. I to tak jak jest z bohaterami niektórych powieści, bo ja się uważam za osobę piszącą, a nie za pisarkę, bo to są dwie różne rzeczy. Każdy pisarz jest osobą piszącą, a nie odwrotnie. Okazuje się, że w trakcie pisania o kimś, kogo zapraszamy do domu na 2,5 roku, bo to jest, z mojego punktu widzenia to tak wygląda, że jeżeli o kimś piszę, to zapraszam do domu kogoś na 2 lata. Ja jestem z informacjami, ze zdjęciami, z filmami na co dzień. Nie da się, przynajmniej ja nie umiałam się od tego oderwać. I ta osoba niekoniecznie za każdym razem nas zachwyca. Mogliśmy oglądać jej filmy, wywiady, powiedzieć, jaka jest wspaniała, jaka jest genialna. Natomiast dowiadujemy się coraz więcej. Niekoniecznie wszystkie poglądy i wszystkie jakby zachowania akceptujemy. I w trakcie tego pisania nie tylko ta idea początkowa jakby zaczęła troszeczkę zanikać z powodów obiektywnych, niezależnych ode mnie, ale poza tym zaczęłam odkrywać taki motyw jej całego życia, który zresztą był potwierdzony potem przez jedną z jej partnerek górskich, Annę Czerwińską, na przykład motyw samotności. To są te odkrycia, które zmieniają jakby tor pisania książki do końca, tak jak w powieści, nie za bardzo do końca wiemy, jak ta postać nas poprowadzi. Myślę, że to jest zresztą fascynujące. Mam nadzieję, że mimo tych moich wątpliwości i tych zmian drogi do końca książki, że ta książka jest jednak spójna, że pokazuje tę kontrowersyjność postaci i wielopłaszczyznowość naszego patrzenia na Wandę Rutkiewicz.
No tak, każdy znajdował w Wandzie Rutkiewicz coś innego. Każdy, to trochę uogólniam, ale myślę o tych alpinistach czy himalaistach, którzy się z nią wspinali. Tutaj też duże znaczenie jednak ma konflikt środowiskowy, bo pani nie tylko pisze o fenomenie Wandy Rutkiewicz, ale także o fenomenie alpinizmu kobiecego. To jest też książka, która trochę, jakby to powiedzieć, oddaje należne miejsce kobietom, a nie babom. jak bodajże Kukuczka wyraził się o kobietach wspinających się w góry i wysokie, i trochę niższe, że to są osoby, które przeszkadzają, które są pewnego rodzaju balastem. Inaczej wypowiadał się wprawdzie o Rutkiewicz, niemniej trudno zapomnieć takie słowa. Tymczasem kobiety udowadniają, bo też pani pokazuje całe środowisko, całą otoczkę Wandy Rutkiewicz, bo ostatecznie ona nie chodziła sama, czy chadzała sama, ale to były rzadkie wypady. Natomiast otaczała się grupą i to bardzo często grupą kobiet chodziły specjalnie na takie żeńskie wyprawy, żeby też udowodnić sobie i pokazać mężczyznom, że one są nie kobietami, tylko w tym momencie przede wszystkim są alpinistkami czy himalaistkami.
No nie ma w tej chwili książki, może nie tylko w Polsce, ale za granicą, książki o kobiecym alpinizmie, czy w ogóle o kobiecej bytności w górach wysokich, bez wspomnienia wśród tego grona prekursorek właśnie Wandy Rutkiewicz. Bo nie tylko się wspinała z nimi, ale robiła to świadomie. Nie tylko dlatego, że byłoby jej trudniej z mężczyznami, bo tak jak pani słusznie wspomniała, Jerzy Kukuczka mówił o babach, a mówił znacznie gorzej, mówił o koniach. Wprawdzie nie o Wandzie Rutkiewicz, ale ta cała reszta jednak wśród tych koni była. Zresztą zawsze Anna Czerwińska mówiła, że gdyby ją Kukuczka zabrał na wspólną wyprawę, to kazałby jej pierogi lepić, a nie wspinać się w jednym zespole. I Wanda Rutkiewicz sobie z tego doskonale zdawała sprawę, próbowała, organizowała, motywowała, ściągała, robiła wszystko, żeby te wyprawy były czysto kobiece, co nie do końca jej się udawało i to też jej koleżanki miały chwilami za złe, ale koniec końców, summa summarum, jak patrzymy na to z perspektywy iluś tam lat, to ona była jedną z tych prekursorek i to również dzięki niej to, że dzisiaj w Nepalu w obecnym, w bieżącym roku na 900 pozwoleń atakowania szczytu w Nepalu 200 zostało wydanych kobiet. To też o czymś świadczy, ale to od kogoś i od czegoś musiało się zacząć. Od tej słynnej, chociaż bardzo takiej burzliwej wyprawy na Gaszerblumy, która miała być czysto kobiecym wejściem na ośmiotysięcznik, co się nie udało. Ale jednak o Polsce, o Polakach i o Polkach i o kobietach zaczęto mówić w zupełnie innym kontekście. I to jest niewątpliwa zasługa Wandy Rutkiewicz, o czym jej koleżanki, nawet te, które niekoniecznie potem chętnie się z nią wspinały, ponieważ nie do końca akceptowały jej sposób kierowania grupą, kierowania zespołem, ale o tym w sposób bezsprzeczny wspominają i oddają jej to, co jej było należne.
No właśnie, jak pisze, czy mówi Aleksander Lwow, którego pani cytuje, były dwie Wandy, jedna delikatna, niemal krucha, druga twarda, nieustępliwa, bezwzględna, nie licząca się ze zdaniem innych i nadwrażliwa, boleśnie otwarta na krytykę, realistka, kalkulująca wszystko na zimno i trochę naiwna jak dziecko, nie gwiazdożyła, mówi z kolei Antoni Miklaszewski. Także taka osobowość, w której pojemność się nie kończy. Cokolwiek byśmy pomyśleli, to można powiedzieć to o Wandzie Rutkiewicz. Bardzo cennymi informacjami i wnoszącymi dużo do tego, jak żyła i właściwie jak zaginęła Wanda Rutkiewicz, było jej dzieciństwo. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to są takie zachowania charakterystyczne dla dzieci dorosłych alkoholików, bo coś w jej zachowaniu z DDA było, chociaż akurat w domu Błaszkiewiczów tego problemu nie było. Były inne problemy. Był przede wszystkim rozpad małżeństwa, a potem tragiczna śmierć ojca i ona, zdaje się, no chciała sobie przez całe życie coś udowodnić, być najlepsza. To dawało jej jakieś poczucie, że ona się nie rozsypuje. Ja przynajmniej tak sobie trochę próbuję na własny użytek zinterpretować Wandę Rutkiewicz, która absolutnie mnie fascynuje.
No nie tylko śmierć ojca tragiczna, ale brat również śmierć też, tak. brata również tragiczna, bo przecież Wanda ma wtedy 5 lat, a brat ginie bawiąc się miną z kolegami i odsyłając zresztą Wandę do domu. Dzięki temu Wanda przeżyła, gdyby brat pozwolił się z nią bawić. To też na nią jakoś wpłynęło, bo ona w tym momencie została taką liderką rodziny. 5-letnie dziecko, które zajmuje się zakupami, zajmuje się młodszym rodzeństwem i zajmuje się rzeczami, w których mama, pani Maria, nie do końca radzi sobie z codziennością, a ojciec jest taki osobny. Pani słusznie zauważyła, że to jest, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ośmielę się powiedzieć, trochę dysfunkcyjna rodzina jednak.
Jak najbardziej.
Bo takie rzeczy nie dzieją się zazwyczaj, tylko ona miała może ten charakter, ten sposób patrzenia, już wtedy ten sposób patrzenia na świat, który po pierwsze pozwalał jej jakby mierzyć się z tą sytuacją w domu, bo ona o tym nie mówiła. to też jakoś w niej zostało i trudno wszystko tłumaczyć tylko tym, że miała samotniczy charakter po ojcu. Coś w niej na pewno zostało i coś, co wydaje mi się, że jakoś tam postępowało w ślad za nią przez całe życie. To udowadnianie, że jest dobra. Ojcu, który z jednej strony, którego nie było do momentu śmierci, którego nie było, by żył jakby życiem osobnym, a z drugiej strony, który wymagał od tych dzieci, wymagał albo wpajał w te dzieci ducha może rywalizacji i mówił, możesz, po prostu możesz. I ta sytuacja dzieciństwa, bo nie było to dzieciństwo specjalnie szczęśliwe, co tu dużo mówić. Najpierw ta wywózka z Pungia, no, 3-letnie dziecko, które spędza miesiąc w bydlęcym wagonie, uciekając razem z rodzicami i z bratem ze Żmudzi, najpierw do Łańcuta, potem do Wrocławia. To wszystko ma jakiś wpływ. Oczywiście ona była silna. Zdecydowanie, tak jak powiedział Janusz Majer, ona była tak silna, tak twarda, że ona to wszystko zniosła. Ale czy rzeczywiście psycholog dzisiaj powiedziałby, że wszystko można znieść bez uszczerbku na, nie wiem, na sposobie postrzegania innych ludzi wokół? Nawet sam fakt, pani zapewne również zauważyła to w książce, to, że ona nie potrzebowała tak do końca innych ludzi wokół. Że ona nie widziała różnicy, czy to jest ta koleżanka, czy to jest ten kolega. To jest taka osobność specyficzna. Być może dlatego góry stanowiły dla niej świat, w którym tak się świetnie odnalazła.
No narkotyk, tak jak pani pisze, i trudno się z tym nie zgodzić, że ona była uzależniona, tam znajdowała jakiś rodzaj ukojenia, mimo że była już w wieku 49 lat trochę wrakiem człowieka. Połamane nogi, odmrożenia, jakieś kłopoty z wątrobą, z nerkami, no ten organizm przekraczał wszystkie granice, które po ludzku są nieprzekraczalne, a jednak Rutkiewicz to robiła. Fascynująca książka, można by tutaj godzinami rozmawiać. Niestety nie mamy czasu, bardzo żałuję. Czy po tych 30 latach od zaginięcia Wandy Rutkiewicz jeździ pani na różne spotkania w związku z książką i w związku z rokiem Wandy Rutkiewicz? To jest dalej żywa legenda? Czy dalej ludzie tak bardzo chcą wiedzieć o Wandzie Rutkiewicz dużo?
To się nic nie zmieniło. Rzeczywiście tych spotkań jest dużo więcej w tej chwili. To jakby wywołało temat na nowo, z czego ja się bardzo cieszę. Ale to, co mnie zadziwia, naprawdę zadziwia, to jest to, że coraz więcej szkół w Polsce przyjmuje imię Wandy Rutkiewicz jako swojej patronki. I to wcale nie ani nauczyciele, ani nie dyrektorzy o tym decydują, tylko dzieci. Bo jeżeli jest jakiś plebiscyt i Wanda Rutkiewicz wygrywa z Wisławą Szymborską, czy nawet z Ireną Szewińską, to też wspaniałym sportowcem, to jest dowód, że to jest postać absolutnie żywa. Żywa, taka nieprzysypana takim piaskiem zapomnienia. Nawiązuje do tego, o czym pani wspomniała, że jest tu wiele kontrowersji, słabości. My lubimy właśnie takie postaci. Nie te idealne, którym się wszystko udawało, ale również takie, które z bólem i z cierpieniem idą do przodu, które przezwyciężają te swoje słabości. Czyli takie ludzkie postaci, które my możemy powiedzieć, no tak, ona mogła, to ja w jakimś tam małym stopniu ja również mogę. I ona zresztą to cały czas powtarzała tym swoim słynnym zdaniem każdemu jego Everest. I może dlatego właśnie te drużyny harcerskie, no ale może drużyny harcerskie to jest łatwiej, ale jeżeli w szkole podstawowej byłam tydzień temu na takim otwarciu we Wziąchowie Wielkim, mała szkoła, świetnie przygotowana, doskonałe przygotowanie, otwarcie. Wszyscy wiedzą, co chodzi. Konkurs, układanie czy lepienie jakichś gór z różnych materiałów. To jest fantastyczne. Te dzieciaki wszystko wiedzą, cieszą się, rozmawiają. To jest dowód na to, że jest to postać absolutnie żywa. A ta jej cała kontrowersyjność, moim przynajmniej zdaniem, tylko temu jakby towarzyszy i nas wciąż zadajemy sobie pytanie, to w takim razie dlaczego ta wielopłaszczyznowość, kontrowersyjność, no i te niesłychanie sukcesy, które do tej pory są przypominane i nie tylko w Polsce, ale również i za granicą.
Być może dlatego, że zrobiła tak dużo w tak krótkim czasie, jej życie było krótkie, miała zaledwie 49 lat, ja tylko dodam, że oprócz tego wszystkiego była zdolnym inżynierem, mogła robić naprawdę wiele rzeczy. Była też piękną, atrakcyjną kobietą. Natura dała jej naprawdę bardzo dużo. Dała jej dużo więcej niż niejednemu z nas. Taka właśnie była Wanda Rutkiewicz. Postać absolutnie fascynująca, nieformatowa, uwieczniona na kartach książki. Jeszcze tylko jeden szczyt. Pani Elżbieta Sieradzińska jest autorką tejże książki. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem pani pracy i informacji i sposobu przedstawienia tej postaci, a także całego środowiska. Ogromnie dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Oli Woźniak dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.